Witaj w podcaście Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Ten odcinek poświęcamy artykułowi o tytule Zmiany strukturalne i integracja rynków. Analiza skutków kryzysu legislacyjnego we Francji w 2024 roku oraz obniżenia ratingu kredytowego Francji w 2025 roku. Autorami są Marcin Liberacki oraz Arkadiusz Orzechowski. A tekst ukazał się w 102 tomie czasopisma Bezpieczny Bank z 2026 roku. Przypominamy, że to, co usłyszysz, jest streszczeniem opracowanym na potrzeby podcastu, a pełną treść artykułu wraz z tabelami i pełną bibliografią znajdziesz na stronie internetowej Bezpiecznego Banku. Zachęcamy do sięgnięcia po oryginał. Artykuł dotyczy rynku listów zastawnych, a dokładniej relacji pomiędzy rentownościami listów zastawnych i obligacji skarbowych we Francji i w Niemczech. Zanim przejdziemy do samego badania, warto wyjaśnić, czym w ogóle są listy zastawne, bo to pojęcie kluczowe dla całego tekstu. Listy zastawne to hybrydowe instrumenty dłużne, łączące cechy zwykłych, niezabezpieczonych obligacji korporacyjnych, głównie bankowych, z papierami wartościowymi zabezpieczonymi określonym zbiorem aktywów. Ich wyróżnikiem na tle innych instrumentów dłużnych jest tak zwany mechanizm podwójnego zabezpieczenia. Oznacza to, że inwestor posiadający list zastawny ma roszczenie zarówno wobec instytucji kredytowej, która ten list wyemitowała, jak i wobec wydzielonego zbioru aktywów wysokiej jakości, najczęściej kredytów hipotecznych, które stanowią zabezpieczenie emisji. Dzięki temu podwójnemu zabezpieczeniu listy zastawne uchodzą za instrumenty relatywnie bezpieczne. Rynek listów zastawnych to przede wszystkim rynek europejski, który rozwija się od ponad 250 lat i odgrywa dziś kluczową rolę w długoterminowym finansowaniu kredytów hipotecznych oraz sektora publicznego. Autorzy artykułu zwracają uwagę na istotną różnicę w podejściu do finansowania sekurytyzowanego pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. W Stanach Zjednoczonych dominującym instrumentem refinansowania kredytów hipotecznych jest sekurytyzacja, natomiast europejskie systemy bankowe tradycyjnie opierają się właśnie na listach zastawnych jako stabilnym i odpornym źródle finansowania, szczególnie w okresach podwyższonej niepewności rynkowej. Znaczna część dotychczasowej literatury naukowej koncentruje się na porównaniu listów zastawnych z instrumentami sekurytyzacyjnymi, w tym z papierami wartościowymi zabezpieczonymi aktywami oraz papierami wartościowymi zabezpieczonymi hipotekami. Choć oba typy instrumentów opierają się na pakietach aktywów i umożliwiają pozyskiwanie finansowania na rynkach kapitałowych, różnią się one istotnie pod względem mechanizmów cenowych oraz charakterystyki ryzyka. W literaturze wskazuje się m.in. na zjawisko tzw. niedoszacowania, polegające na tym, że papiery zabezpieczone aktywami oraz papiery zabezpieczone hipotekami wykazują zwykle wyższe spready kredytowe niż listy zastawne o porównywalnym ratingu. Wynika to z faktu, że ratingi kredytowe odzwierciedlają przede wszystkim prawdopodobieństwo niewypłacalności lub oczekiwaną stratę, a niekoniecznie w pełni uwzględniają wyższy poziom ryzyka systemowego właściwego dla struktur sekurytyzacyjnych. Listy zastawne są postrzegane jako względnie bezpieczne również dlatego, że emitenci są zobowiązani do zastępowania aktywów nieobsługiwanych oraz utrzymywania odpowiedniego poziomu nadzabezpieczenia, a dodatkowo chronią je niezależne mechanizmy nadzorcze. Autorzy przywołują też badania dotyczące płynności rynku. Jedno z nich proponuje wskaźnik płynności oparty na różnicach rentowności pomiędzy niemieckimi obligacjami skarbowymi a papierami dłużnymi Niemieckiej Agencji Rozwoju. Ponieważ oba te instrumenty objęte są tą samą gwarancją państwową, a różnica w ich rentownościach może odzwierciedlać właśnie ryzyko płynności. Wyniki takich badań wskazują, że płynność odgrywała istotną rolę podczas globalnego kryzysu finansowego, odpowiadając za znaczną część wzrostu spreadów obligacji skarbowych w strefie euro. Podobne wnioski płyną z analiz niemieckiego rynku listów zastawnych. Porównania tradycyjnych Pfandbriefe z ich bardziej płynnymi odpowiednikami typu Jumbo pokazują, że mimo podobnego poziomu ryzyka kredytowego obu instrumentów mogą pojawiać się trwałe różnice w ich rentownościach. Spready mają tendencję do rozszerzania się w okresach napięć rynkowych, co jest zgodne ze zjawiskiem przesuwania portfeli w kierunku bardziej płynnych aktywów w chwilach niepewności. Szeroko analizowana w literaturze była również rola listów zastawnych w transmisji polityki pieniężnej, zwłaszcza w kontekście programów skupu aktywów realizowanych przez Europejski Bank Centralny. Kolejne programy skupu listów zastawnych EBC wpływały na warunki finansowe za pośrednictwem kilku kanałów, obejmując efekty sygnalizacyjne, w ramach których zakupy aktywów na dużą skalę wzmacniały oczekiwania dotyczące łagodnej polityki pieniężnej, efekty luzowania kredytowego wynikające z obniżenia kosztów finansowania banków, a także efekty równoważenia portfeli, zachęcające inwestorów do przesuwania środków w kierunku aktywów o wyższej dochodowości. Badania empiryczne potwierdzają, że programy te miały mierzalny wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych, przy czym ceny listów zastawnych reagowały pozytywnie na interwencje EBC, a najsilniejsze efekty obserwowano w przypadku papierów o dłuższych terminach zapadalności. Wykazano też istnienie efektów przenoszenia skutkujących ograniczeniem spreadów obligacji skarbowych w krajach strefy euro o podwyższonym ryzyku. Autorzy zwracają uwagę, że interakcje pomiędzy listami zastawnymi a innymi formami finansowania banków są w znacznym stopniu kształtowane przez otoczenie regulacyjne, w tym unijną dyrektywę dotyczącą listów zastawnych oraz rozporządzenie w sprawie wymogów kapitałowych. Charakterystyczną cechą listów zastawnych jest zabezpieczenie roszczeń ich posiadaczy na pakiecie wysokiej jakości aktywów, najczęściej hipotek. Choć mechanizm ten zwiększa ochronę inwestorów, jednocześnie ogranicza pakiet aktywów dostępnych dla wierzycieli niezabezpieczonych w przypadku niewypłacalności banku. W konsekwencji wysoki poziom tzw. obciążenia aktywów może prowadzić do zmiany rozkładu ryzyka pomiędzy różnymi kategoriami zobowiązań bankowych. Z perspektywy nadzorczej to zagadnienie zyskuje coraz większe znaczenie, dlatego organy regulacyjne podkreślają konieczność uważnego monitorowania poziomu obciążenia aktywów, aby uniknąć nadmiernej koncentracji ryzyka po stronie wierzycieli niezabezpieczonych. Równolegle w dyskusjach regulacyjnych rozważane jest wprowadzenie nowej kategorii europejskich zabezpieczonych papierów dłużnych, które miałyby charakter instrumentów o podwójnym regresie, zabezpieczonych kredytami dla małych i średnich przedsiębiorstw, a ich celem byłoby poszerzenie dostępu do finansowania przy zachowaniu solidnych zabezpieczeń strukturalnych, ograniczających potencjalne negatywne skutki dla dobrze już rozwiniętego, tradycyjnego rynku listów zastawnych. Autorzy podkreślają, że tego rodzaju inicjatywy regulacyjne pokazują, iż temat obciążenia aktywów bankowych oraz właściwej równowagi pomiędzy ochroną posiadaczy listów zastawnych a ochroną pozostałych wierzycieli banku pozostaje przedmiotem żywej debaty na poziomie europejskim. Warto też dodać, że autorzy przywołują dyskusję dotyczącą tzw. efektu przenoszenia ryzyka pomiędzy różnymi segmentami rynku dłużnego. Chodzi o to, że napięcia powstające w jednym segmencie rynku, np. w obligacjach skarbowych danego kraju, mogą rozprzestrzeniać się na inne, powiązane instrumenty, w tym właśnie na listy zastawne emitowane przez banki działające w tym samym kraju. Zjawisko to nabiera szczególnego znaczenia w okresach niepewności politycznej lub fiskalnej, kiedy inwestorzy zaczynają inaczej wyceniać ryzyko związane z danym państwem, co odbija się następnie na wszystkich instrumentach dłużnych powiązanych z tym rynkiem, niezależnie od tego, czy są to zobowiązania samego państwa, czy zobowiązania banków działających pod jego jurysdykcją. Na tym tle autorzy formułują cel swojego badania – sprawdzenie, czy dwa konkretne wydarzenia można sklasyfikować jako zmiany o charakterze strukturalnym oraz jak wydarzenia te wpłynęły na relacje pomiędzy rentownościami do wykupu listów zastawnych i obligacji skarbowych we Francji i w Niemczech. Pierwszym z tych wydarzeń jest decyzja prezydenta Francji Emmanuela Macrona z 11 czerwca 2024 roku o rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego, a więc francuskiego parlamentu, co wywołało poważny kryzys polityczny. Drugim wydarzeniem jest obniżenie ratingu kredytowego Francji przez agencję ratingową S&P 17 października 2025 roku. Do badania wykorzystano dane pochodzące z bazy Bloomberg, obejmujące dwie emisje francuskich listów zastawnych oraz francuską obligację skarbową, a także dwie emisje niemieckich listów zastawnych oraz niemiecką obligację skarbową. Analizę oparto na różnicach pomiędzy średnimi rentownościami do wykupu tych instrumentów, czyli na tzw. spreadach rentowności do wykupu. Badanie podzielono na cztery podokresy, pierwszy poprzedzający rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego, drugi następujący po tym wydarzeniu, trzeci poprzedzający obniżenie ratingu oraz czwarty następujący po obniżeniu ratingu. Wszystkie obliczenia przeprowadzono w programie STATA w wersji 19. Metodologia zastosowana w artykule różni się od typowego podejścia stosowanego w tego rodzaju badaniach, które zwykle opiera się na tzw. analizie wydarzeń polegającej na agregacji ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Ponieważ jednak w przypadku papierów dłużnych, takich jak listy zastawne czy obligacje skarbowe, podstawową miarą dochodowości jest właśnie rentowność do wykupu, a jej skumulowana wartość ma ograniczoną wartość poznawczą, autorzy zdecydowali się na podejście alternatywne. Zastosowali oni model autoregresji wektorowej, który pozwala analizować zmiany przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy premią za ryzyko listów zastawnych względem obligacji skarbowych we Francji i w Niemczech oddzielnie w każdym z czterech wyznaczonych podokresów. Pierwszy etap analizy empirycznej polegał na sprawdzeniu, czy oba analizowane wydarzenia rzeczywiście wyznaczają momenty zmiany strukturalnej. W tym celu przeprowadzono test Walda, zakładający z góry znany moment zmiany, zgodny z datami obu wydarzeń. Wyniki tego testu pozwoliły odrzucić hipotezę zerową, mówiącą o braku zmiany strukturalnej w obu przypadkach. Dla rozwiązania Zgromadzenia Narodowego istotność statystyczna była nieco niższa, na poziomie około 6%, natomiast dla obniżenia ratingu kredytowego wynik był zdecydowanie silniejszy, istotny, na poziomie 1%. Innymi słowy, oba wydarzenia można uznać za momenty rzeczywistej zmiany w sposobie, w jaki kształtowały się relacje pomiędzy analizowanymi rynkami. Kolejnym krokiem było sprawdzenie stacjonarności szeregów czasowych, co jest warunkiem koniecznym poprawnego zastosowania modelu autoregresji wektorowej. W tym celu wykorzystano rozszerzony test Dickia-Fullera oraz test Philipsa-Perona. Wyniki obu testów były spójne. Analizowane szeregi okazały się niestacjonarne w swojej pierwotnej postaci, natomiast po zastosowaniu procedury różnicowania, a więc analizy zmian z okresu na okres, stały się już stacjonarne. Oznacza to, że szeregi te są zintegrowane w stopniu pierwszym, co spełnia wymogi przyjętej metodologii. Po ustaleniu stacjonarności należało wybrać optymalną liczbę opóźnień dla modelu w każdym z czterech podokresów. Posłużono się w tym celu dwoma kryteriami: kryterium końcowego błędu prognozy oraz kryterium informacyjnym Akaikego. Wyniki wskazały, że dla pierwszego podokresu optymalna liczba opóźnień wynosi 7, dla drugiego podokresu 9. Natomiast dla podokresów trzeciego i czwartego zaledwie jedno opóźnienie. Ta różnica nie jest przypadkowa. Dłuższy optymalny rząd opóźnień w pierwszych dwóch podokresach sugeruje bardziej złożoną, rozłożoną w czasie dynamikę zależności pomiędzy rynkami w okresie obejmującym kryzys polityczny związany z rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego, podczas gdy krótszy rząd opóźnień w podokresach trzecim i czwartym może wskazywać na prostszą, szybciej wygasającą strukturę zależności w otoczeniu obniżenia ratingu kredytowego. Warto zauważyć, że czwarty podokres, obejmujący czas po obniżeniu ratingu, zawierał znacznie mniej obserwacji niż pozostałe, co wynikało z terminu zapadalności analizowanej niemieckiej obligacji skarbowej. Zanim przystąpiono do właściwego testu przyczynowości, sprawdzono również, czy pomiędzy analizowanymi zmiennymi istnieje długookresowa zależność, czyli tzw. kointegracja. Posłużono się w tym celu testem Johansena. Wyniki dla wszystkich czterech podokresów były spójne. Nie znaleziono podstaw do odrzucenia hipotezy o braku kointegracji. Oznacza to, że pomiędzy analizowanymi spreadami rentowności do wykupu listów zastawnych i obligacji skarbowych we Francji i w Niemczech nie występuje trwała, długookresowa zależność równowagi. Zanim przejdziemy do wyników, warto krótko wyjaśnić, na czym w ogóle polega przyczynowość w sensie Grangera, bo to pojęcie centralne dla całego badania. Nie chodzi tu o przyczynowość w potocznym, filozoficznym rozumieniu tego słowa, lecz o zależność czysto statystyczną. Mówimy, że jedna zmienna jest przyczyną w sensie Grangera drugiej zmiennej, jeżeli znajomość przeszłych wartości tej pierwszej zmiennej istotnie poprawia jakość prognozy przyszłych wartości drugiej zmiennej, w porównaniu do sytuacji, w której korzystalibyśmy wyłącznie z przeszłych wartości samej prognozowanej zmiennej. Innymi słowy, test ten sprawdza, czy przeszłość jednego rynku niesie ze sobą dodatkową, użyteczną informację o przyszłości drugiego rynku. Zależność taka może być jednokierunkowa, gdy tylko jedna zmienna pomaga prognozować drugą, dwukierunkowa, gdy obie zmienne wzajemnie się prognozują, albo może w ogóle nie występować. Najważniejszym elementem badania był właśnie test przyczynowości w sensie Grangera, który pozwala ocenić, czy przeszłe wartości jednej zmiennej pomagają lepiej prognozować przyszłe wartości drugiej zmiennej. Wyniki tego testu okazały się szczególnie interesujące, ponieważ ujawniają, jak wzorzec zależności pomiędzy rynkiem francuskim a niemieckim zmieniał się w czasie. W pierwszym podokresie, a więc przed rozwiązaniem Zgromadzenia Narodowego, zaobserwowano zależność dwukierunkową. różnice w spreadach rentowności do wykupu we Francji były przyczyną w sensie Grangera odpowiednich różnic w Niemczech i odwrotnie. Innymi słowy, oba rynki wzajemnie na siebie oddziaływały. W drugim podokresie, a więc po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta Macrona, ten obraz uległ istotnej zmianie. Zależność stała się jednokierunkowa. To zmiany na rynku francuskim zaczęły wpływać na rynek niemiecki, natomiast zależność odwrotna przestała być statystycznie widoczna. Można to interpretować w ten sposób, że kryzys polityczny we Francji sprawił, iż francuski rynek długu stał się źródłem wpływu na sytuację w Niemczech, a nie odwrotnie, co wskazuje na swego rodzaju eksport niepewności politycznej na rynek niemiecki. Pod okresy trzeci i czwarty, a więc otoczenie wokół obniżenia ratingu kredytowego Francji przez agencje S i P, nie dostarczyły już tak jednoznacznych dowodów na istnienie przyczynowości w żadnym kierunku. Warto jednak pamiętać, że czwarty podokres obejmował znacznie mniejszą liczbę obserwacji, co mogło ograniczyć moc statystyczną testu. Mimo to, rozpoznany w tym podokresie wzorzec wydaje się być bardziej zbliżony do tego zidentyfikowanego w pierwszym podokresie, a więc do wzorca dwukierunkowego, niż do jednokierunkowej zależności z podokresu drugiego. Co więcej, przy nieco łagodniejszym, choć wciąż akceptowalnym poziomie istotności statystycznej, wynoszącym około 16%, hipotezę o braku przyczynowości w sensie Grangera pomiędzy spreadami rentowności listów zastawnych i obligacji skarbowych we Francji i w Niemczech również można by odrzucić, co sugeruje istnienie pewnej, choć osłabionej, zależności. Łącznie wyniki te sugerują, że oba analizowane wydarzenia, przy czym drugie z nich wiąże się z niższym poziomem istotności statystycznej, odegrały istotną rolę w wyznaczaniu okresów charakteryzujących się odmiennymi wzorcami przyczynowości pomiędzy spreadami rentowności do wykupu listów zastawnych we Francji i w Niemczech. Przechodząc do podsumowania, autorzy artykułu formułują kilka istotnych wniosków dotyczących integracji rynków dłużnych papierów wartościowych we Francji i w Niemczech. Po pierwsze, wyniki testu Walda potwierdzają, że zarówno rozwiązanie Zgromadzenia Narodowego przez prezydenta Francji, jak i obniżenie ratingu kredytowego Francji przez agencje S i P miały charakter rzeczywistych zmian strukturalnych, powodujących zmiany w relacjach przyczynowych pomiędzy spreadami rentowności do wykupu analizowanych instrumentów finansowych. Po drugie, badanie ujawnia zmieniające się w czasie wzorce przyczynowości w sensie Grangera. W okresie początkowym obserwuje się zależność dwukierunkową, wskazującą na wzajemne oddziaływanie pomiędzy spreadami rentowności we Francji i w Niemczech. Jednak po rozwiązaniu Zgromadzenia Narodowego zależność ta staje się jednokierunkowa, przy czym to zmiany na rynku francuskim zaczynają wpływać na sytuację w Niemczech. W kolejnych okresach, następujących po obniżeniu ratingu kredytowego Francji, obserwuje się osłabienie tej rozpoznanej wcześniej przyczynowości, choć niektóre dane sugerują, że wpływ francuskiego rynku długu na niemiecki rynek długu może utrzymywać się także w dłuższym horyzoncie czasowym. Podsumowując całość badania, autorzy podkreślają, że istotne wydarzenia o charakterze politycznym i fiskalnym mogą w znaczący sposób przekształcać mechanizmy transmisji łączące rynki obligacji skarbowych i listów zastawnych we Francji i w Niemczech. Otrzymane wyniki podkreślają również znaczenie stabilności politycznej oraz jakości długu państwowego jako kluczowych czynników determinujących płynność oraz kształtowanie się cen na rynkach finansowych całej strefy euro. Innymi słowy, wydarzenia polityczne w jednym kraju strefy euro mogą mieć wymierne i mierzalne konsekwencje dla wyceny instrumentów dłużnych w innych krajach tej strefy, co ma istotne znaczenie zarówno dla inwestorów, jak i dla instytucji odpowiedzialnych za stabilność finansową. Wnioski płynące z tego badania mają też szersze znaczenie praktyczne. Skoro niepewność polityczna w jednym dużym kraju, strefy euro, potrafi w wykrywalny statystycznie sposób oddziaływać na wycenę listów zastawnych emitowanych w innym kraju członkowskim, oznacza to, że ryzyko polityczne przestaje być wyłącznie sprawą wewnętrzną danego państwa, a staje się czynnikiem o znaczeniu transgranicznym dla całego systemu finansowego strefy euro. Dla instytucji odpowiedzialnych za nadzór nad rynkiem finansowym oraz za stabilność systemu bankowego oznacza to konieczność uważnego monitorowania nie tylko sytuacji krajowej, lecz również wydarzeń politycznych i fiskalnych zachodzących u głównych partnerów gospodarczych, ponieważ mogą one, jak pokazuje niniejsze badanie, wpływać na koszt finansowania banków również poza granicami kraju, w którym doszło do danego wydarzenia. Autorzy zwracają przy tym uwagę, że skala i trwałość takiego oddziaływania mogą się różnić w zależności od charakteru samego wydarzenia. Kryzys polityczny związany z rozwiązaniem parlamentu okazał się mieć silniejszy i bardziej trwały wpływ na relacje przyczynowe pomiędzy rynkami niż samo obniżenie ratingu kredytowego, choć i to drugie wydarzenie zostało potwierdzone jako zmiana o charakterze strukturalnym. To już wszystkie najważniejsze wnioski płynące z tego artykułu. Pełną wersję tekstu wraz ze szczegółowymi tabelami statystycznymi oraz kompletną bibliografią znajdziesz na stronie internetowej Bezpiecznego Banku. Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka podcastu Bezpiecznego Banku, wydawanego przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.